Jak badani przez Was młodzi uczestniczą w kulturze?
Najczęściej bywają razem z innymi w sieci.
Ewa Kępa.
Ale także te grupy, z którymi mieliśmy okazję się spotkać, żyją ze sobą razem twarzą w twarz. Są to specyficzni odbiorcy, grupy dzieci i młodzieży zaangażowane w życie lokalnej społeczności.
Jak bardzo się ten świat wirtualny i realny w sferze kultury przenika w życiu młodych?
Z jednej strony się przenika, z drugiej się bardzo mocno też rozjeżdża.
Tomasz Adamski.
To znaczy młodzież szuka dla siebie inspiracji w internecie, potem próbuje je wcielać w życie, ale też bardzo często jest tak, że jak obejrzy coś w internecie albo przeczyta o czymś w internecie, to już potem nie chce tego robić w rzeczywistości, bo wydaje się, że już obejrzało ileś tam zdjęć, już obejrzało ileś tam filmów, więc nie musi iść do kina albo nie musi iść na wystawę, bo już jest w jakiś sposób spełniona.
Spostrzegaliśmy taką niepokojącą rzecz, że czasami mamy wrażenie, że szczególnie to jest wniosek dotyczący dzieci, takiego uczestniczenia w tym świecie wirtualnym na zasadzie przepływu strumienia treści, który nie do końca jest sortowany, analizowany. Bardziej ogląda się to, co akurat podpowiada wyszukiwarka, co jest akurat na TikToku. Czyli to nie jest zawsze poddane refleksji.
Też w świecie wirtualnym jesteś anonimowy i nie ponosisz konsekwencji. Do tego też się przyzwyczaja młodzież i dzieci. I też do tego, że uczestnicząc w kulturze w świecie wirtualnym, ty w każdej chwili możesz to zatrzymać albo wyjść, albo obejrzeć później i potem młodzież ma problemy ze skupieniem się w dłuższym stopniu na czymś po prostu i będąc potem w kinie albo na jakimś spotkaniu, czego nie mogą wyłączyć albo czego nie mogą zatrzymać, mają z tym problem. Tak samo taki okienkowy sposób funkcjonowania w kulturze, że normalnie kiedy młodzież kontaktuje się w świecie wirtualnym z kulturą, to ona przerzuca się między poszczególnymi okienkami albo nawet jak ogląda Netflix, to patrzy też na telefon czy na tablet i potem przyzwyczaja się, że jak idzie do jakiejś instytucji kultury, to ona też chce mieć nie jedno wydarzenie, ale kilka wydarzeń, które po prostu są obok i ono będzie wchodziło, czyli coś będzie przed salą, coś będzie w sali, a tam w korytarzu będzie jeszcze coś innego. Więc to się przekłada i też animatorzy zauważyli to i dlatego też często próbują zrozumieć ten sposób funkcjonowania w świecie wirtualnym, żeby przełożyć go na funkcjonowanie w świecie rzeczywistym, żeby zdobyć odbiorców. Bardzo często animatorzy mówią tak, że wykorzystują te nowe media albo to, co młodzież interesuje, żeby ich przyciągnąć, a potem już oni w ten sposób będą mówili o treściach, które chcą. Więc to jest sprytna metoda na przyciągnięcie młodzieży, ale działa.
Zdaje się, że bez opanowania Facebooka, Instagrama, TikToka przede wszystkim, również przez animatorów kultury, nie ma kontaktu z młodzieżą i dziećmi, czy tak?
Tak, też z wywiadu z animatorami właśnie oni sami opowiadali o szkoleniach, w których jedni przychodzili już z jakimś kapitałem znajomości technologii.
Karolina Wierel.
A niektórzy nie umieli nawet podłączyć słuchawek. Większość szkolenia polegało na tym, że uczyli się jak podłączyć te słuchawki, więc trzeba sprawdzać poziom znajomości technologii pod względem konstruowania grupy docelowej, jeśli chodzi o szkolenia, dlatego że wrzucenie wszystkich animatorów do tej samej grupy właśnie może doprowadzić do tego, że takie szkolenie nie będzie efektywne. Ale to jeszcze wracając do dzieci, ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy dzieci mi uświadomiły, że one grają w tą piłkę, ale one grają na FIFA albo grają w internecie. Ja mówię, no dobrze, ale dlaczego to jest takie fajne? Bo nie mamy urazów, bo się nie pocimy, bo się nie trzeba myć i oni widzą więcej pozytywów w tym funkcjonowaniu w świecie wirtualnym niż to, że oni pójdą i pooddychają świeżym powietrzem, że się spotkają z kolegami, ale ja się spotykam z koleżanką tylko wirtualnie.
To w takim razie, co bywa bardziej atrakcyjne w sferze kultury, w realu, bardziej niż to, co jest w sferze wirtualnej?
To, co jest namacalne, to, co można wykonać własnymi rękoma, w co się można zanurzyć, zaangażować, co daje poczucie sprawczości, dostrzegania realnych zmian lokalnej społeczności. W co
na przykład?
Wykonanie czegoś, co dostrzegą inni, w co się zaangażują inni, co będzie umieszczone w przestrzeni publicznej i będzie wiadomo, że jestem tego autorem, co pojawi się jako publikacja na stronie internetowej i będzie można powiedzieć, że wziąłem w tym udział, co będzie można wykonać na zajęciach rękodzielniczych i zabrać do domu, by pokazać innym albo dać innym w prezencie.
Wasze rekomendacje?
Mi się wydaje, że potrzeba wsłuchania się w głos młodzieży, a przede wszystkim danie im szansy na to, by mogli wypowiedzieć swoje zdanie, by mogli wypowiedzieć swoją opinię i spowodowanie, że młodzież będzie czuła, że ma wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, a nie dawanie im wszystkiego i robienie czegoś za nich, ale podejmowanie też razem z nimi decyzji, nawet w trakcie realizacji projektu, nawet jeśli nie wszyscy. wszystko to będzie przez nich zrealizowane, to przynajmniej będą mieli to poczucie, że ja mam wpływ na moje otoczenie i potem drugi raz też podejmę próbę i trzeci raz też podejmę próbę, nawet jeśli się sparzę, ale ktoś mi dał szansę.
Mam wrażenie, że jest takie reprodukowanie aktywności kulturalnej, to znaczy w Białymstoku narzekamy na to, że na wernisaże, na wydarzenia filmowe czy teatralne chodzi ta sama grupa ludzi. Zdaje się, że to samo jest wśród młodzieży. Jak w takim razie aktywizować dzieci i młodzież, te, która trochę mniej uczestniczy?
Jeśli animator kultury myśli o pracy z młodzieżą, to musi zacząć myśleć jak młodzież, to znaczy musi spróbować przynajmniej zrozumieć ich sposób myślenia, znać język, którym się komunikują, to jakiej muzyki słuchają, jakie filmy oglądają i uznać, że to ma wartość. Bo jeśli wychodzimy z takiej perspektywy, że zawsze będziemy pokazywali, że to, co jest teraz, to, co się tworzy, jest to taka papka popkulturowa.
A kiedyś było lepiej wyłącznie.
No właśnie, z takiej perspektywy mentora, że kiedyś to była kultura, teraz to jest nic. Tak? To młodzież od razu się zamknie, więc to jest taka perspektywa otwartości, właśnie kreatywności i tego poszanowania inności.
Myślę, że jeszcze chodzi o rodziców. Bardzo często pojawiały się wypowiedzi dotyczące tego, że to rodzice są odpowiedzialni za sposób uczestniczenia dzieci w kulturze. Na przykład jako osoby, które przywiozą dzieci na zajęcia, ale w ogóle jako osoby, które mają w sobie otwartość, dostrzegają wartość tego rodzaju spotkań i aktywności, które ich dzieci mogłyby podejmować.
Też pojawi się problem, że rodzice, mimo iż mówią, że na coś się godzą, to potem tego nie realizują i na przykład animator planuje jakieś działania, mówi, dobra, spotykajmy się 3 razy w miesiącu, będziemy robić, nie wiem, makramę, malować obrazy, czy grać na gitarze. Rodzice mówią, dobra, będziemy przywozić dzieci, okej. Okay. I potem ten animator zostaje sam i przywożona jest mu jedynka albo dwójka dzieci, a reszta po prostu jest w domu. I rodzice mówią, bo nie mogłem, bo byłem zapracowany, bo miałem mecz. I ciężko jest w tym sensie zaplanować jakieś działanie animacyjne, kiedy umawiasz się z kimś, a ten ktoś po prostu nie przestrzega tego, do czego się zobowiązał. Więc to też był duży problem.